Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Witam naszego gościa, pan Stanisław Danielewicz.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór słuchaczom również.
Z drugą częścią swojej powieści Political Fiction. Przypomnę, że rozmawialiśmy o pierwszej, to był romans ahistoryczny. Część druga nosi tytuł Romans i zdrada, już wtedy zapowiadana, no bo to kontynuacja. Ja tylko z prologu pierwsze zdanie przeczytam, a potem przypomnimy wspólnie, o co chodzi, prawda? Toczy się wojna między Rumunią, Polską a Sowietami, której początek dał sfałszowany przez słynnego pisarza Tadeusza Dołęgę Mostowicza rozkaz naczelnego wodza z 17 września 1939 roku z Sowietami nie walczyć. Czyli jesteśmy w nurcie historii alternatywnej, chociaż to nie wyczerpuje tematu, bo ta książka ma warstwy A i rozdziały A i rozdziały B i Tadeusz Dołęga Mostowicz jest tutaj bardzo ważną postacią także jako autor. Co już pan wyjaśni?
No cóż mógłbym tutaj dodać? No są te różne warstwy powieści. One wszystkie są związane jakoś z historią. Przy czym historia alternatywna to jest jedna warstwa. Historia prawdziwa, która jest dla Dołęgi Mostowicza też historią alternatywną.
No bo on powinien był jak głupek zginąć 18 września 1939
roku. Tak, ale tymczasem przeżył w mojej powieści i jest autorem właśnie powieści pod tytułem Political Fiction, czyli to jest powieść powieści, która opisuje rzeczywistość, jaka jego zdaniem mogłaby nastąpić, gdyby on nie sfałszował tego rozkazu i nie doszłoby do zupełnie innego przebiegu wydarzeń we wrześniu i później w 1939 roku. Ale my tę rzeczywistość okazuje się znamy, dlatego że to jest w dużej mierze, no powiedzmy w 90%, z dodatkiem fikcji literackiej drobnym, ta historia, która rzeczywiście się zdarzyła.
No i to nas trochę przeraża, prawda, że to jest koszmar dla Tadeusza Dołęgi Mostowicza, a zwłaszcza dla jego czytelników, także dla pięknych kobiet, które mu towarzyszą, sekretarek Poli i Ady. One nie są w stanie się pogodzić z tym, co on pisze, a my wiemy, że tak było, a właściwie to nawet było czasami gorzej, niż on to opisuje.
Tak, bo to są tylko wycinki pewnej rzeczywistości. Taka cała powieść jest oparta zresztą na wycinkach, bo nie sposób prowadzić linearnie, inaczej byłoby to dzieło poświęcone historii, chyba raczej nudnawe.
I tak jak w poprzedniej części mieliśmy właśnie ten kluczowy moment sfałszowania rozkazu, tak tutaj też jest takie wydarzenie, które sprawia, że historia toczy się inaczej, a głównym, chyba jednak głównym sprawcą i bohaterem jest tutaj lejtnant Gennadij Maksymowicz Roguszkin, postać bardzo komediowa. Ja nie wiem, czy to taki rosyjski wariant Szwejka. Szwejk był mądry, co? On jest, no nie wiem, skąd się panu wzięło coś takiego?
No, Roguszkin ucieleśnia to, co słusznie czy niesłusznie nazywa się rosyjską duszą, a więc pewną rubaszność, która jest odpowiedzią na niemożność, a ta niemożność wynika z poddaństwa, wynika z uwielbienia dla cara, w tym przypadku carem jest Stalin i Roguszkin to wszystko w jednej postaci w sobie mieści.
On widzi tę świetlistą postać towarzysza Stalina cały czas przed oczami ma, prawda? Prowadzi dialogi, dyskutuje ze Stalinem.
Tak, całe życie właściwie jest oparte na dialogu z towarzyszem Stalinem. Jak towarzysz Stalin by w tym wypadku postąpił, co by pomyślał, no ale też groźba ze strony towarzysza Stalina, gdy Roguszkin popełnia niewybaczalny błąd i posługując się mapą pogranicza sowiecko-irańskiego zamiast polsko-sowieckiego, bo omyłkowo taką mu doręczono, wkracza niespodziewanie na terytorium Rumunii, gdzie w pościgu za polskim oddziałem bohatera tej powieści, Rejtana Szlacheckiego, uderza niespodzianie na wojsko rumuńskie, co staje się casus belli.
Rumunia przystępuje do wojny na skutek tego wydarzenia.
Tak, ukazane są też mechanizmy polityczne, jakie do tego mogły prowadzić, bo one rzeczywiście w tym czasie istniały. Rumunia była właściwie zawieszona między mocarstwami, była wrogo usposobiona do Sowietów i nawzajem. Była sprzymierzona z Polską, ale musiała też mocno oglądać się na Niemcy, z którymi specjalnie nie chciała jakoś wielkiego aliansu, ale zdawała sobie sprawę z zagrożenia, jakie to niesie dla niej. No i ta hipotetyczna sytuacja, jaka się wydarzyła, zacieśnienie sojuszu polsko-rumuńskiego do tej pory tylko na papierze, a teraz już w rzeczywistości i posłużenie się polskim polskimi żołnierzami, żeby uderzyć na Sowietów, ale mając właśnie mocny powód wojny, to stało się właśnie przyczyną dalszych wydarzeń.
No i też początkiem kariery dwóch postaci, znaczy już wspomnianego Roguszkina, który tutaj zostaje agentem 001, no i oczywiście Rejtan Szlachecki, który staje się takim wojennym celebrytą.
Tak, no to słusznie pani użyła tego sformułowania, mimo że ono w powieści nie występuje, ale on jest takim prototypem celebryty i to wyraźnie nawiązuje zresztą do tej celebry, którą obserwujemy obecnie w internecie, nie tylko. Więc jest to swego rodzaju również wątek komediowy, cząstka tego wątku ucieleśniona w postaci Rejtana Szlacheckiego.
Ale skoro już mówimy o Rejtanie Szlacheckim, a ta część powieści, czy też ta książka nosi tytuł Political Fiction, Romans i Zdrada. Romans jest ważny. Myśmy zostawili Szlacheckiego i Urszulę w dwóch różnych sytuacjach i różnych stronach świata. Oni się bardzo kochają miłością od pierwszego wejrzenia, taką z góry
tak,
na nich zesłaną.
Tak, ona została dokładnie opisana w pierwszej części.
I teraz porucznik Rejtan Szlachecki udziela wielu wywiadów różnym zagranicznym dziennikarzom z jednym warunkiem.
No, warunek był chyba dosyć racjonalny. Chodziło o nawiązanie kontaktu. Jest wojna, zerwane połączenia, różne rzeczy się dzieją na różnych frontach. Natomiast on cały czas myśli o tej swojej ukochanej Urszuli i chce, żeby ona wiedziała, że on o niej myśli. W związku z tym stawia warunek we wszystkich wywiadach, że wywiad, który się ukaże w prasie hiszpańskiej, czy brytyjskiej, czy jakiejś innej, musi być jednocześnie przedrukowany w prasie lwowskiej, stanisławowskiej lub ewentualnie w najgorszym wypadku warszawskiej.
Żeby ona
przeczytała. Żeby ona czytała o swoim bohaterze, prawda, wymarzonym herosie i żeby wiedziała, że on o niej myśli.
No i tu już zawiesimy naszą opowieść, żeby sobie czytelnik sam doczytał, czy czytała i czy wiedziała, że myśli, czy oni się spotkają, bo to przecież romans, więc jakoś to się musi rozwikłać.
Romans, który ma dwa zakończenia zresztą.
No, u pana wszystko ma bardzo dużo zakończeń. I nasza historia, i nasze życie, bądź nie życie, i no wszystko właściwie. Dialoguje tutaj pan pisarz z tamtym pisarzem, odzywa się Dołęga Mostowicz. Pojawia się też postać, o którą ja chciałam zapytać w tym momencie, ponieważ Tadeusz Dołęga Mostowicz oczywiście pisze swoją political fiction i tam sięga aż do roku 1973 i wysyła swojego bohatera Stanisława do Londynu. I ten bohater jest muzykiem. I ja chciałam zapytać, czy ma coś wspólnego ze Stanisławem Danielewiczem, autorem tej książki.
Oczywiście, bardzo dużo. Historie opisane w tym rozdziale, oczywiście nie wszystkie, bo wątek na przykład Bed, Sex and Breakfast jako program rządu brytyjskiego, to w owych czasach jeszcze nikt o nim nie myślał, chociaż mógłby dzisiaj zaistnieć. Natomiast wiele wątków, które tam się pojawiło, to rzeczywiście są rzeczy, które mnie się przydarzyły i które świetnie pasowały do tego obrazu Polski, tej gierkowskiej Polski w latach 70., gdzie co prawda już łatwiej było wyjechać za granicę, ale ciągle był to świat przedzielony żelazną kurtyną i wynikające z tego realia ekonomiczne też zostały tam dokładnie opisane, prawda, że tydzień pracy w Wielkiej Brytanii wówczas to były dwa miesiące później życia w Polsce za te same pieniądze.
Zupełnie innej warstwy książki, z innego czasu, ale też do Londynu trafia właśnie lejtnant Roguszkin, prawda?
Tak.
Tak, jako taki specjalny...
Odbywa się konferencja
tak,
prasowa.
Odbywa się konferencja prasowa i różne rzeczy się dzieją, ale ja sobie zaznaczyłam tutaj jedno zdanie, jego przemyślenie. Gdy socjalizm zwycięży na całym świecie, odbierzemy imperialistom ich pachnące łazienki i przewieziemy je wszystkie do Związku Radzieckiego. Ja wiem, że to się wydaje ni z gruchy, ni z pietruchy wyciągnięte zdanie, ale jednak jakoś oddaje, prawda, ten kontrast także w sposobie myślenia. U nas jednak po jakimś czasie lekko sowietyzowanego, a w każdym razie takie były realia, a z drugiej strony właśnie ten świat, który no w tej chwili wydaje nam się normalny, a wtedy był czymś absolutnie niebywałym.
Oczywiście, ale to jest jednocześnie nawiązanie do historii, chociażby tutaj tę słynną sprawę, która wynikła ze zdjęcia, słynnego zdjęcia z 1945 roku, kiedy to na Sowieci wieszają na bramie brandenburskiej swój czerwony sztandar. I ten, który naprawdę powiesił ten sztandar, później został zamieniony, że tak powiem, wkomponowano w to tło kogoś innego, ponieważ na ręce prawdziwego żołnierza znalazło się kilka zegarków, które zostały, już zdążył wejść do Berlina i je komuś zabrać, prawda? No, nie chciano jednak tego pokazywać. To jest właśnie to, co dzisiaj obserwujemy, o czym nam telewizja mówi, o czym radio również opowiada, o czym piszą gazety. Mianowicie ta chęć zaboru, jaka jest częścią tej sowieckiej duszy, tego, czego sami nie wypracowali, czego nie umieją albo nie chce im się robić, a co chcą po prostu sobie przywłaszczyć. Mm-hmm. Więc to jest też częścią takiej historii.
Zdobywają miasto, właściwie nie inaczej, Polacy oswobadzają miasto od okupacji niemieckiej, przychodzą Rosjanie i natychmiast aresztują, wywożą, zabijają władze, można powiedzieć, polskie.
Tak, no więc to jest właśnie nawiązanie do faktów absolutnie potwierdzonych i rzeczywistych.
I tak zbliżamy się do sprawy bardzo ważnej chyba w tej książce, bo ona jest momentami rzeczywiście szalenie zabawna, pasjonująca. Różne tu się fikcyjne debaty toczą, ale dotyka też rzeczy, no, które nas ciągle bolą, różnią czasem i myślę tu o Powstaniu Warszawskim. To jest temat, prawda, tej książki. Ono jest oczywiście opisane przez Tadeusza Dołęgę-Mostowicza w tej wersji, która niby była w historii, a niby nie była, ale dramat i temat jest.
Tak, to jest jedyny rozdział, który został napisany jako jednak fikcja, mimo że konsekwencją całej powieści jest to, żeby Tadeusz Dołęga-Mostowicz w swojej political fiction opisywał historię prawdziwą albo bliską prawdziwej. To jest jedyny wyjątek, który został uczyniony na prośbę tych pań, które Ady i Poli, które przepisywały jego powieść i które nie mogły wytrzymać tego, że emocjonalnie, że jest powstanie, że tyle ludzi ginie. I on już napisany rozdział o powstaniu, którego nie poznajemy zresztą, ale wiemy, że on jest, no, zamienia na taki bardziej optymistyczny, gdzie też interesująca historia, to już absolutnie fikcyjna, kiedy polskie wojska na zachodzie, a było tych żołnierzy sporo przecież, buntują się przeciwko zdradzieckim sojusznikom, kradną Anglikom i Amerykanom samoloty, ładują tam żołnierzy i lądują pod Warszawą po to, żeby wspomóc powstanie, którym już właśnie wybuchło, ale które dzięki temu ma szansę przetrwać i nie doprowadzić do tych straszliwych zniszczeń, jakie w rzeczywistości nastąpiły.
I podział Europy jest inny w tym momencie.
Tak, podział,
prawda?
Europy następuje tak, jak to było w rzeczywistości między RFN i NRD. To Polska Zachodnia i Polska Wschodnia,
i
co już jednak jest bardziej Warszawa, lewobrzeżna i prawobrzeżna, prawda? Praga to jest po stronie sowieckiej, ale już cała ta część lewobrzeżna to już jest po stronie niezależnej polskiej.
No to dał pan trochę, no oczywiście
to
pod naciskiem Poli, Ady
fantazja,
trochę wytchnienia.
Ale podział Warszawy to jest tak jak podział Berlina przecież.
No, natomiast ta gorycz pozostaje, prawda? Są rozdziały o zdradzie Polski, o Polsce, która została porzucona przez aliantów.
No cały rozdział Sprzedali Polskę jest chyba takim centrum tych pytań o historię. Dlatego, że z jednej strony, zauważmy, kiedy to się dzieje. To jest koniec lipca 1944 roku. Taka defilada przed papieżem polskich wojsk walczących na zachodzie rzeczywiście się odbyła. Dowódcy, którzy tam się pojawiają tylko oznaczeni literami, to są prawdziwe osoby, które tam dowodziły tymi wojskami. I pytania, które się tam pojawiają, są również bardzo ważkimi pytaniami o sojuszników, o historię. Chociażby kwestia taka, że koniec lipca to już jest po manifestie PKWN, to jest kilka dni przed wybuchem Powstania Warszawskiego. No i wszelkie wątpliwości i gorycz tych żołnierzy, którzy przelewali krew, a widzą, zaczynają dostrzegać zdradę sojuszników, którzy ich sprzedali, no to wszystko jest jak gdyby scentralizowane w tym jednym rozdziale.
Sprzedali Polskę.
Tak.
A jest jeszcze taka postać, ja przyznaję, ponieważ pan w domu chyba nasiąkł, można powiedzieć, tak, historią, za sprawą taty, który był profesorem historii, te wszystkie dyskusje, sam się pan tym interesuje, ja nie. I dlatego niektóre rzeczy po prostu zaczęłam sobie sprawdzać, w tym pułkownika Mrówkę. Zechciałby pan coś więcej powiedzieć, czy to rzeczywiście Mrówka, Niedźwiadek?
To jest generał Okulicki.
No właśnie, czyli
nie,
to on.
Nie wymieniam tutaj jego nazwiska, dlatego że jest to postać dwuznaczna i z jednej strony gloryfikowana jako jeden z bohaterów podziemnej Polski, więziony przez Sowietów, później uwolniony, później stracony, właściwie nie tyle stracony, ile zginął po prostu w kazamatach sowieckich po roku od tego procesu 10, a więc uprowadzony i w końcu stracił życie. To jest jedna jego strona. Z drugiej strony jednak jest wyraźne podejrzenie, że został przez Rosjan złamany i został użyty, świadomie czy nieświadomie, jako czynnik rozsadzający polskie podziemie. O chociażby to, że to on wydał rozkaz do powstania. Mhm. Mimo że generał Sosnkowski był bardzo, powiedziałbym, pesymistycznie usposobiony co do jego rezultatów i dążył do tego, żeby powstania uniknąć, to Okulicki jednak zgodnie z interesem sowieckim taki rozkaz wydał.
No
wówczas tego pewnie nikt nie wiedział, ale dzisiaj patrząc na to wiemy, że to było rozwiązanie, niezależnie od oceny samego powstania, było to rozwiązanie bardzo ryzykowne.
No tutaj pan to oczywiście w fantazji posuwa dalej, różne rzeczy opisuje i wyjaśnia. Upadł Mrówka, a z nim Polska, niech mu ziemia lekką będzie, ale co z Polską? Jest tutaj oczywiście ta druga wersja historii, bardzo dla nas pocieszająca, taka, która się nie wydarzyła, ale zupełnie inaczej świat nam przedstawia. I tam Krzysztof Kamil Baczyński żyje i byłby świetnym kandydatem do Nagrody Nobla. Już jesteśmy w świecie Tadeusza Dołęgi Mostowicza, który też nie zginął 18 września i jego pisania. I on sam jest wysuwany przez jakieś tam grono do właśnie Nagrody Nobla, a pan bardzo krytycznie o tej nagrodzie się tutaj jego ustami wypowiada. To jest temat, który pana interesuje i rzeczywiście myśli pan, że tam takie interesy dziwne działają?
No, jestem absolutnie przekonany, że Nagroda Nobla, każda z tych nagród, może poza nagrodami tego nie znam po prostu z fizyki, czy matematyki, czy chemii. Nauki ścisłe być może są rządzone innymi prawami, ale literatura na pewno jest związana z kwestią polityki, a obecnie poprawności politycznej, że nazwiska, i to już nie od dzisiaj, to nie są lata wieku XXI, to właściwie już od samego początku ta nagroda literacka była wynikiem różnych kompromisów, gier i upodobań osób, które chciały decydować o tym, jaka ma być literatura.
No i gdyby ktoś się ciągle zastanawiał, czemu akurat Quo Vadis albo różne inne rzeczy, to może sobie to jakoś
tak,
pokombinować
może sobie znaleźć
odpowiedź. A czemu Miłosz, a czemu Szymborska, a czemu? No tutaj myślę, że Baczyński byłby świetnym kandydatem, ale właśnie Szymborska nawet napisała wiersz o tym, co by było, gdyby on przeżył powstanie i nie przeżył. A jesteśmy w tym świecie alternatywnym, a więc Nobel dla Mostowicza i Baczyńskiego absolutnie realny i jest też możliwe i realny, że Michał Waszyński stworzy film w Stanach Zjednoczonych na podstawie prozy na przykład, prawda, Dołęgi Mostowicza. Waszyński, który jak wiemy z armią generała Andersa wędrował i tam tworzył dokumenty filmowe i cały zespół filmowy. Tutaj jest w Stanach.
No tak, to zresztą postać przecież autentyczna i rzeczywiście te jego losy zostały opisane zgodnie z faktami. No ale co by było, gdyby to należałoby jeszcze dodatkową książkę napisać, wyciągając każdy z wątków, które tutaj się pojawiają.
Wyobraża pan sobie film na podstawie swojej książki? Bo ja trochę tak.
To znaczy, powiem tak, uważam, że wyobrazić sobie, bardzo wyobrażam, może nie tyle jako film, ile jako serię, nie serial, tylko serię, czyli w której każdy z odcinków jest odbiciem kolejnego rozdziału, bo akurat one są tak napisane. Ale myślę, że to byłoby chyba nie do udźwignięcia ze względu na koszty. Że w każdym rozdziale pojawiają się jednak zupełnie inne realia, pojawiają się nowi ludzie, nowi aktorzy, pojawiają się zupełnie inne didaskalia, pojawiają się statyści w olbrzymiej ilości. Więc myślę, że finansowo byłoby to bardzo trudne do udźwignięcia, chociaż rzeczywiście bardzo bym się cieszył, bo uważam, że to jest gotowy materiał na właśnie filmowy, czy telewizyjny. A jeden z rozdziałów z poprzedniej części chcę zresztą zamienić na taki rodzaj spektaklu teatralnego, telewizyjnego. I myślę, że mi się to uda. Będzie to rozdział dotyczący francuskiego syndromu lęku, który jest właściwie, ma dużo dialogów i tam wystarczy tylko pewne rzeczy opisać dokładnie pod kątem filmowym. Zobaczymy. To jest nowy projekt.
I śmieszny, i straszny. Ale rzeczywiście słowo, dyskurs, debata, rozważania, to jest bardzo ważne w pana książkach. Ja już nie będę mówiła o dyskusji Diabła Czarnego z Diabłem Czerwonym w głowie generała Kazimierza S. właśnie przed powstaniem, ale chociażby takie rozważania. Na tym chciałabym skończyć, ale w żadnym wypadku nie chcę tego pominąć, bo wydaje mi się, że już sam ten tekst, to jest jakby zupełnie osobna wartość w tej książce. Rozważania na temat zbrodniczości narodów. Pan tutaj zawarł takie przykłady, które wydaje mi się, że mogą nam trochę ostudzić głowy, kiedy w łatwy sposób mówimy Niemcy to, Rosjanie tamto, ci są tacy, ci tacy. Ale też w ogóle w jakiś sposób zmusić do myślenia i do spojrzenia na historię i do zastanowienia się, gdzie tak naprawdę jest zło i co je uwalnia, prawda?
W tak, taki właśnie sposób. Uwalnianie się zła jest tutaj kluczową sprawą. Że nie sądzę, żeby zło tkwiło jakieś przypisanej do danego narodu zbiorowi cech. Natomiast myślę, że tutaj rola jednostki i idei, które te jednostki są w stanie narzucić, przekonać ludzi do działania pod wpływem różnych idei, czasem bardzo zbrodniczych, no jest kluczowa, bo w człowieku jest dobro i zło. Wystarczy je odpowiednio nakierować, uwolnić i ono zaczyna działać.
To jest jeden z bardzo wielu tematów i wątków tej książki, głównie jednak komediowej chyba, co?
No, druga część jest rzeczywiście oparta na pomysłach komediowych, na postaciach, które coraz wyraźniej zyskują taki walor. Dlatego myślę, jak mówią mi czytelnicy, ona jest, powiedziałbym, łatwiejsza w czytaniu.
No rzeczywiście, troszkę lżej, troszkę szybciej, ale myślę, że warto przeczytać jedną i drugą, to znaczy najpierw pierwszą, potem drugą, żeby mieć to wszystko w głowie poukładane, chociaż przyznaję, że jest tu tyle kolorów, warstw, języków, gatunków, że i tak ja mam cały czas taki jakiś wirujący kalejdoskop po tych pana dwóch książkach w głowie.
I o to chodzi.
To w tym stanie pozostajemy, wirującego kalejdoskopu Political Fiction. Romans i zdrada to jest część druga, romans ahistoryczny to była część pierwsza, obie do przeczytania. Autorem jest oczywiście Stanisław Danielewicz, który był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Iwona Borawska, audycję zrealizowała Ola Woźniak.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.